Witam Państwa, jest poniedziałek, 18 maja, minęła godzina 13. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś przed południem o śmierci 4 osób zakażonych chińskim koronawirusem. W sobotę zmarło 8 osób, wczoraj 10. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarło już 929 osób. Wczoraj resort poinformował o wykryciu 272 zakażeń chińskim koronawirusem, z czego 180 to zakażenia na Śląsku. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano już 18 746 zakażeń. Wyzdrowiało ponad 7600 osób. Na całym świecie według oficjalnych statystyk z powodu koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już 317 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych zanotowano już 91 tysięcy zgonów. W Wielkiej Brytanii zmarło 34 tysiące osób, we Włoszech 31 tysięcy, w Hiszpanii i Francji po 27 tysięcy. W sobotę odbyła się premiera nowego filmu braci Sekielskich pod tytułem Zabawa w chowanego, mówiącego o pedofilii w kościele katolickim. Produkcja jest kontynuacją filmu Tylko nie mów nikomu. W nowym obrazie producenci skupili się na ukrywaniu spraw księży pedofilów przez hierarchów kościelnych. Film przedstawia sprawę dwóch braci molestowanych przez księdza Arkadiusza Hajdasza. Prezentuje dowody na to, że biskup Edward Janiak znał sprawę, ale nie zgłosił jej do Watykanu i pozwolił księdzu dalej pełnić funkcję. Film powraca także do sprawy księdza Pawła Kani, który przed skazaniem za pedofilię i wyrzuceniem ze stanu kapłańskiego został przeniesiony z diecezji wrocławskiej do bydgoskiej. Duży udział miał mieć w tym biskup Edward Janiak. W filmie pojawiają się także informacje o zarządzeniu prokuratury krajowej, według którego prokuratorzy mogą przekazywać dokumentację toczących się spraw przedstawicielom Kościoła katolickiego. Oznaczałoby to, że diecezje mają dostęp do materiałów dowodowych przeciw księżom przed rozprawami. Na emisję filmu zareagował episkopat katolicki. Prymas Wojciech Polak w oświadczeniu przyznał, że Kościół nie chronił odpowiednio dzieci i młodzieży.
Film Zabawa w chowanego, który obejrzałem, ukazuje, że nie dochowano obowiązujących w Kościele standardów ochrony dzieci i młodzieży. Mam na myśli sposób traktowania osób pokrzywdzonych i ich rodzin, brak podjęcia odpowiednich działań w wyniku otrzymanych informacji o wykorzystywaniu seksualnym dzieci przez księdza. Ze względu na przedstawione w filmie informacje, jako delegat Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży, zwracam się poprzez nuncjaturę do Stolicy Apostolskiej o wszczęcie postępowania nakazanego przez motu proprio papieża Franciszka dotyczącego zaniechania wymaganego prawem działania.
Prymas stwierdził też, że uważa współpracę między prokuraturą a Kościołem za rzecz potrzebną i dobrą. Dzięki niej nie tylko prokuratura otrzymuje potrzebne informacje od Kościoła, ale także instytucje kościelne mogą otrzymać dostęp do wyników postępowania dowodowego prowadzonego przez organy ścigania. Umożliwia to unikanie kilkukrotnego przesłuchiwania osób pokrzywdzonych oraz pozwala sprawniej i bardziej efektywnie prowadzić postępowanie kanoniczne, powiedział prymas Wojciech Polak. Oświadczenie wydała też kuria w Kaliszu, stwierdzając, że ksiądz Arkadiusz został zawieszony w pełnieniu posługi kapłańskiej. Kuria stwierdza, że jest w posiadaniu pełnej dokumentacji potwierdzającej zgłoszenie do Kongregacji Nauki i Wiary każdego przypadku pedofilii osób duchownych w latach 2012-2020. Rzecznik Kurii Wrocławskiej, odnosząc się do sprawy księdza Pawła Kani, stwierdził: patrząc z perspektywy czasu, należy z pokorą uznać, że w tej sprawie popełniono wiele błędów. Również nie ustrzegli się ich ludzie Kościoła. Podejmując decyzję, bazowali oni bowiem na wiedzy dostarczanej przez organy państwowe. Wczoraj pod budynkiem Kurii Kaliskiej odbył się protest. Organizatorzy stworzyli petycję, w której domagają się, by miasto Kalisz nie zapraszało biskupa Janiaka na oficjalne uroczystości. Protestujący trzymali transparenty z napisami „Jesteśmy z ofiarami, z parafii do parafii zamiast do celi” czy „Biskupie, czas na sąd ostateczny”. A więcej o filmie braci Sekielskich już za chwilę w Idź Pod Prąd na żywo. W sobotę w Warszawie po raz kolejny odbył się tak zwany protest przedsiębiorców, którego uczestnicy wyrażali niezadowolenie z tarczy antykryzysowej oraz żądali od rządu odszkodowań za zamrożenie gospodarki. Rzecznik stołecznej policji nadkomisarz Sylwester Marczak poinformował, że zgromadzenie było nielegalne. W czasie demonstracji doszło do przepychanek z policją. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego. Policja zatrzymała prewencyjnie ponad 380 osób. Nałożono 150 mandatów. Wystosowane zostanie również 220 wniosków o ukaranie do sądu. Wyjątek stanowi 5 osób, które zostały zatrzymane procesowo. Wiąże się to z popełnionymi przestępstwami, jak naruszenie nietykalności, znieważenie policjanta i uszkodzenie radiowozów. Dwie osoby, które uszkodziły radiowozy, pozostają cały czas w areszcie policyjnym, powiedział TVN24 rzecznik stołecznej policji. W czasie protestu zatrzymany został senator Koalicji Obywatelskiej Jacek Bury. Senator miał stanąć w obronie jednego z uczestników, który był szarpany przez policjantów. Jeden z funkcjonariuszy miał zacząć szarpać senatora, mimo że ten pokazywał swoją legitymację. Zostałem tak samo potraktowany jak ten człowiek. Zaciągnięto mnie do suki policyjnej, podcięto mi nogi i wrzucono do środka. Możecie wierzyć policji, że sam tam się włamałem i okupowałem samochód, lub obejrzeć nagrania, powiedział Bury. Policja zaprzecza informacjom o zatrzymaniu senatora Burego. Według relacji rzecznika stołecznej policji nadkomisarza Sylwestra Marczaka, senator Bury sam wszedł do radiowozu i nie chciał go opuścić. Senator wszedł do tego radiowozu w momencie, kiedy policjant, który podchodzi, który nie jest w grupie policjantów rozmawiających z senatorem, widzi mężczyznę, który stoi w radiowozie i ocenia go jako osobę, która chce wyjść z pojazdu, który służy do transportowania osób zatrzymanych. W ocenie policjanta jest to osoba, która została zatrzymana, nie widzi w tym przypadku legitymacji, podejmuje decyzję, by takiej osobie uniemożliwić wyjście i użycie z jego strony siły, czyli w tym przypadku pchnięcie senatora. Automatycznie zwróćmy uwagę na te nagrania. Drugi z policjantów zwraca uwagę, że jest to senator i na tym czynności ze strony policjanta się kończą, relacjonował nadkomisarz Marczak na konferencji prasowej. Senator Jacek Bury przyznaje, że nie chciał opuścić radiowozu, chciałby na miejsce przyszedł dowódca akcji policyjnej, który wydał rozkaz brutalnego traktowania ludzi. Polityk podtrzymuje również, że został zatrzymany. Funkcjonariusz, który stał obok, powiedział: daj spokój, to senator, ale już oberwałem i zostałem wepchnięty, wsadzony za kraty, gdzie odczytano mi, że jestem zatrzymany na podstawie konkretnego artykułu. Czy jeżeli policjant mówi państwu, że zostaliście zatrzymani na podstawie artykułu, to jesteście zatrzymani? Czy on sobie żartuje? Pyta senator. Bury zapowiedział, że zrobi wszystko, by wyjaśnić tę sprawę. Podejmę wszelkie działania, aby Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udostępniło mi nagrania z tej manifestacji, wszystkie protokoły manifestacji, abyśmy sprawdzili, kto jest odpowiedzialny za tę sytuację. To niedopuszczalne, by w ten sposób pacyfikowano polskich obywateli. Jeżeli te materiały uzyskam, wtedy skierujemy sprawę do prokuratury, zapowiedział senator Jacek Bury. Amerykanie sugerują przejęcie przez Polskę broni jądrowej z Niemiec. W piątek ambasador USA w Polsce, Georgette Mosbacher, napisała na Twitterze: jeśli Niemcy chcą zmniejszyć potencjał nuklearny i osłabić NATO, to być może Polska, która rzetelnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, rozumie ryzyka i leży na wschodniej flance NATO, mogłaby przejąć ten potencjał i u siebie. Wypowiedź ambasador Mosbacher ma związek z dyskusją, jaka toczy się w Niemczech na temat udziału tego kraju w natowskim programie Nuclear Sharing, czyli udostępniania broni jądrowej w ramach sojuszu. Na początku maja przewodniczący socjaldemokratycznej partii Niemiec w Bundestagu Rolf Mützenich opowiedział się za wycofaniem amerykańskiej broni jądrowej i rezygnacją Niemiec z udziału w programie. Jego stanowisko poparli przewodniczący partii Saskia Esken i Norbert Walter Borjans. Przeciwny był minister spraw zagranicznych Heiko Maas. Rzecznik rządu potwierdził jednak pozostanie Niemiec w programie NATO. Na słowa Georgette Mosbacher zareagował ambasador Niemiec w Polsce Rolf Nickel. Niemcy dotrzymują swoich zobowiązań wobec NATO i swoich partnerów zgodnie z umową koalicyjną z 2018 roku. W związku z tym wszelkie dalsze spekulacje są bezcelowe. Do dyskusji odniósł się również rosyjski senator Aleksiej Puszkow. Rozmieszczenie przy granicy rosyjskiej broni jądrowej to pewna droga do powtórzenia kryzysu kubańskiego, stwierdził Puszkow. Zamieszanie w Polskim Radiu. W piątek w ostatnim notowaniu listy przebojów Trójki pierwsze miejsce osiągnął utwór Kazika Staszewskiego Twój ból jest lepszy niż mój. Piosenka krytycznie odnosi się do wizyty Jarosława Kaczyńskiego na grobie matki w czasie, gdy z powodu pandemii cmentarze były zamknięte dla innych ludzi. Tuż po audycji notowanie usunięto ze strony radia, a władze stacji poinformowały, że unieważniły głosowanie, ponieważ według nich doszło do manipulacji przy liczeniu głosów. W wydanym oświadczeniu stwierdzono, że do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy i dokonano manipulacji przy liczeniu głosów. W proteście przeciwko cenzurowaniu niewygodnych dla władzy utworów i oskarżaniu go o manipulację z Trójki odszedł prowadzący listę przebojów Marek Niedźwiecki. Ze współpracy z Trójką zrezygnowali także dziennikarz i reporterzysta Mariusz Szczygieł, dziennikarze muzyczni Marcin Kedryński, Hirek Wrona i Agnieszka Szydłowska. Zawieszony został dziennikarz stacji Bartosz Gil. Jego żona poinformowała, że dyrektor stacji prosił Gila, by ten podpisał list potwierdzający, że piosenka Kazika znalazła się na pierwszym miejscu omyłkowo. W niedzielę dyrektor Trójki Tomasz Kowalczewski wydał kolejne oświadczenie. Tym razem nie twierdził, że piosenka Kazika została wprowadzona spoza listy. Według Kowalczewskiego zmieniono tylko kolejność piosenek. Nasi radiowi informatycy przeanalizowali logowania osoby odpowiedzialnej za kolejność piosenek w elektronicznej wersji listy. Według głosów słuchaczy Kazik powinien być na miejscu czwartym. Następnie zespół listy przebojów Trójki poblokował głosy słuchaczy oddane na innych wykonawców, uznane przez nich za nieuczciwe lub manipulacyjne, głosi oświadczenie dyrektora. Strona głosowania na listę przebojów już działa, ale nie ma możliwości zagłosowania na piosenkę Kazika. Internauci zalewają media społecznościowe Trójki i innych państwowych mediów komentarzami z linkiem do piosenki. Pod jednym z wpisów została wklejona ponad 12 tysięcy razy. Wielu artystów apeluje, by nie puszczać już ich utworów na antenie stacji. Wśród nich Dawid Podsiadło, Katarzyna Nosowska i Strachy na Lachy. Chiny przyznały się do niszczenia próbek koronawirusa. Władze komunistycznych Chin przyznały, że nakazały niszczenie próbek koronawirusa na wczesnym etapie epidemii. Liu Dengfeng z Chińskiej Krajowej Komisji Zdrowia stwierdził, że nieautoryzowanym laboratoriom nakazano zniszczenie próbek, aby zapobiec ryzyku związanemu z bezpieczeństwem biologicznym w laboratoriach oraz zapobiec kolejnym katastrofom wywołanym przez niezidentyfikowane patogeny. Stwierdził, że te laboratoria nie spełniały rządowych wymogów bezpieczeństwa. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00. A teraz zapraszam na Iść Pod Prąd na żywo.
Państwa, Monika Chojecka w programie Idź Pod Prąd na żywo w poniedziałek 18 maja. Udało się nam rozpocząć. Witam serdecznie pastora Pawła Chojeckiego, szefa telewizji Idź Pod Prąd.
Czy na żywo to ja bym tak za bardzo nie przesadzał, ledwo żywo. Witam Państwa bardzo serdecznie w poniedziałek.
Miałam dzisiaj rozpocząć na
ciebie również.
Facebooku. Witam również Sondę, IPP, TNS, OBOP. Po ilu kawach się obudzisz w poniedziałek? Ty już
jestem
która kawa?
Po dwóch.
Ja po
ale jeszcze
trzech,
nie bardzo.
Trzecią zaraz zaczynamy. Ale jesteśmy z Państwem w miarę punktualnie. Dzisiaj dużo tematów. Naprawdę zrobiło się głośno o telewizji Idź Pod Prąd i też dużo takich naprawdę prawdziwych, niezastępczych tematów w weekend w Polsce i na świecie. Producent filmu Zabawa wchowanego Marek Sykielski, a także molestowany przez księdza pedofila Jakub Pankowiak, czyli główny bohater filmu Sekielskich Zabawa wchowanego, wystąpili w Idź Pod Prąd. A dzisiaj jest setna rocznica urodzin Jana Pawła II. Również o nim rozmawialiśmy z jednym, jak i z drugim współtwórcą filmu Zabawa wchowanego. Dzisiaj porozmawiamy także o Burym w Suce.
Ludzie kochani.
I aferze Niedźwiecki, Trójka, Kazik, Kaczyński. Twój ból jest lepszy niż mój ból. Hot 16 Challenge 2. Przepraszam za pomyłki, ale to są skomplikowane dość gierki, gry polityczne, niepolityczne. Zaraz o tym porozmawiamy. Jeszcze porozmawiamy także o ataku nie wiem jak to powiedzieć, stowarzyszenia Nigdy Więcej wobec telewizji Idź Pod Prąd.
Rasistowski atak antyrasistowskiego stowarzyszenia, bo zaczęli nas tam wyzywać od jakichś sekt czy czegoś takiego, wzywać do nienawiści wobec nas. No to ja już nie wiem, co to człowiek, w jakim świecie my żyjemy, czym się zajmują ci antyfaszyści.
Antyfaszyści, którzy mają faszystowskie metody, ale o tym wydaje mi się w dogrywce więcej, bo także Polska The Times napisała o telewizji Idź Pod Prąd w kontekście Roberta Lewandowskiego, już zaczyna strzelać gole, a telewizja Idź Pod Prąd mówi, żeby go nie promować. Dlaczego? O tym więcej w drugiej części. Ja przypominam, że jesteśmy programem interaktywnym i czekamy na Wasze pytania i komentarze na żywo. IPPTV, ten hashtag obowiązuje na Twitterze, na Facebooku. Czekamy na Wasze głosy na czacie, a także na kontakt@idźpodprąd.pl i będziemy je na żywo czytać. Zróbmy tak na początku, pokażmy te najważniejsze, najciekawsze fragmenty wywiadów zarówno z Markiem Sekielskim, jak i z Jakubem Pankowiakiem, głównym bohaterem nowego filmu Sekielskich. I będziemy je Państwu komentować. Również będę pytać pastora Pawła Chojeckiego, który także wywiad z Sekielskim współprzeprowadzał, jakie widzi już skutki tego filmu i jakich się spodziewa w przyszłości. Ja też dziękuję serdecznie redaktor Kornelii Chojeckiej, która zorganizowała te programy, te wywiady odnośnie filmu Zabawa Wchowanego, tak jak rok temu przy okazji filmu Tylko nie mów nikomu zorganizowała program po premierze na gorąco i ten program obejrzało kilkaset tysięcy widzów.
W sobotę również zrobiliśmy taki program na gorąco, czyli jeśli ktoś chce poznać bardziej szczegółowe omówienie poszczególnych wątków czy wypowiedzi z tego filmu Zabawa Wchowanego, no to odsyłam do sobotniej recenzji na gorąco.
No to na gorąco,
skoro... Tam był z nami były ksiądz Jerzy i jedna z ofiar księdza pedofila, innego niż w tych obu filmach braci Sekielskich pokazane.
Kinga zgodziła się wystąpić w programie, rzeczywiście bardzo wzruszająca recenzja, ale na kanale Idź Pod Prąd została jakoś przyblokowana i więcej wyświetleń ma na innym kanale.
Ciekawostka,
to jest ciekawe, który ma mniej subskrypcji.
Na kanale, gdzie jest ponad, przynajmniej oficjalnie, 30 tysięcy subskrybentów, ten film miał tam niespełna 2 tysiące, a na kanale, który ma tam, nie wiem, kilkuset najwyżej, naszym zapasowym kanale, miał więcej, o kilkaset więcej od razu, także chyba jednak
jakiś
Shadow Ban jest na naszym kanale.
Nasi widzowie potwierdzają, że jeżeli chcą wejść na kanał Idź Pod Prąd na YouTubie, no to pojawia się informacja, że jest to kanał, który może zawierać niebezpieczne treści. Niebezpieczne czy prawdziwe? A jeżeli prawda jest niebezpieczna dla niektórych grup, no to my już przepraszamy. Nie wiem kogo, czy prawdę, czy te grupy.
Nie, my nikogo tu nie przepraszamy. My tylko rozumiemy, że na świecie toczy się walka dobra i zła i że zło stosuje złe metody, czyli nie fair gra.
Stuletna rocznica urodzin Jana Pawła II. I może zacznijmy od Jana Pawła II i wypowiedzi Marka Sekielskiego. Ty zapytałeś, dlaczego nie ma tego wątku w filmach zarówno Tylko nie mów nikomu i Zabawa Wchowanego, i o to, co odpowiedział producent Marek Sekielski.
Poproszę o zdradzenie rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o ten trzeci film, czy tylko wątki polskie, jeśli chodzi o krycie polskiej pedofilii,
czy też Legion Chrystusa
ma tam wystąpić?
Też oczywiście chcemy zająć Macielem Degado i tym Legionem Chrystusa, bo to absolutnie bulwersująca historia i straszna w ogóle. Stąd też te nasze wyjazdy, o których ja mówiłem, że my chcemy te zdjęcia robić za oceanem, bo i w Stanach Zjednoczonych, i na Dominikanie, i w Meksyku planujemy zdjęcia. Bo to film, który jakby po części się pewnie będzie również dział w Polsce, natomiast jakby to był szerszy międzynarodowy kontekst, bo sprawy, które się działy i o których papież mógł wiedzieć, naszym zdaniem powinien wiedzieć, działy się na wszystkich tak naprawdę kontynentach, bo ten temat pedofilii prędzej czy później pojawia się w każdym kościele w zasadzie, w którym na którym byśmy się nie przyjrzeli. Cały ten kult i też opór, z jakim my już się spotykamy, nawet mówiąc o tym filmie o Janie Pawle II, no właśnie jest też o tym, jakby, że jest oto postać absolutnie pomnikowa, papież Polak, który ponad ćwierć wieku piastował najwyższą funkcję w Kościele katolickim. W Polsce absolutnie tak naprawdę nie do ruszenia, nie do podważenia jest jego świętość i wszystko, co za tym idzie. My się z tym chcemy zmierzyć, bo uważamy, że to się należy, prawda się należy Polakom. Ja uważam, że nie ma w ogóle czegoś takiego, jak kogoś takiego, jak to się mówi brzydko, święte krowy. Jeżeli się obalało pomnik innego wielkiego Polaka, który też ma dokonania dla naszej wolności, Lecha Wałęsy, i uważam, że można było to robić. Tak samo można próbować uczciwie rozliczać pontyfikat papieża Jana Pawła II.
Całość wywiadu z Markiem Sekielskim na naszym kanale na YouTube. Już teraz możecie podać go dalej. Nie chcemy dzisiaj, nie chcemy w ogóle obrażać katolików ani ich uczuć religijnych, bo wiemy, że to jest delikatna sprawa, ale w setną rocznicę urodzin Jana Pawła II, jakbyś mógł powiedzieć, po co ruszać ten mit papieża Polaka, po co odgrzebywać na te stare sprawy, czy nie lepiej zostawić to jako taki wzór Polaka, który jest znany na całym świecie, tak jak mówił Marek Sekielski, on jest takim symbolem polskości na świecie, podobnie jak Lech Wałęsa. I czy my sami nie podkopujemy swojej wartości na świecie, zajmując się takimi wzorami, autorytetami jak Lech Wałęsa i Jan Paweł II, ja mówię wzorami dla świata, bo rzeczywiście tak oni są postrzegani.
No, odpowiem innym księdzem, też bardzo zasłużonym, jeśli chodzi o Polskę, jeśli chodzi o Kościół katolicki. Dla Polski przelewał krew, walczył w różnych kampaniach od 20 roku po II wojnę światową i później jeszcze się narażał komunistom. Był bliski tego, żeby go zamordowali, tak jak księży czy Blachnickiego, czy Popiełuszkę. Mianowicie Józef Maria Bocheński. Jego takim głównym mottem działalności w Kościele katolickim była walka z zabobonami, przeciw zabobonom. Przecież podobno Kościół chce głosić prawdę. Podobno jest oparty na prawdzie. No to nigdy prawdy nie powinien się obawiać, czyż nie?
No tak, ale
no jest koniec dyskusji.
Jest też druga kwestia, czyli właśnie ta opinia na świecie, że podkopując te wzory polskości na całym świecie, no podkopujemy, tak argumentują niektórzy, szczególnie katolicy, podkopujemy swoją polską pozycję na arenie międzynarodowej.
Myślę, że trzeba oddzielić rolę papieża jako polityka, czyli w tym sensie można tu mówić o tym takim dorobku narodowym, od jego działalności duchowej, czyli czy prowadził ludzi ku prawdzie, czy prowadził ludzi ku wyzwoleniu z grzechów, czy prowadził ludzi ku Chrystusowi, czy też były to działania albo w drugą stronę, albo działania pozorne. Tu powraca ciągle pytanie, gdzie jest pokolenie JP2? Ono, czy brak tego pokolenia jest odpowiedzią na moje pytanie.
Rzeczywiście, myślę, że do tego pokolenia na przykład po części w nim jest Samuel Pereira, czyli szef portalu TVP Info. On napisał na tym swoim portalu dość długi tekst, Kościół ma problem. Dwie rzeczy wczoraj sprawiły, że w Polsce przestało się mówić o wyborach. Afera wokół listy przebojów Trójki, piosenki Kazika Twój ból jest lepszy niż mój i premiera filmu Sekielskich Zabawa w chowanego. Dwie różne sprawy, które łączy jedna rzecz. Problem Kościoła katolickiego z komunikacją i podejmowaniem odważnych decyzji. Pereira w tym tekście, on można powiedzieć krytykuje Kościół. Już po lidzie to widać. nie broni go za wszelką cenę, to jest rozsądne. I uspokoił też widzów TVP Info i czytelników portalu, że wie o Sekielskim bić pod prąd. Tak, wiem, że autorzy filmu Zabawa w chowanego zapewne nie mają dobrych intencji. Natrafiam czasem na polityczne tyrady Tomasza Sekielskiego na Facebooku, w których bywa nieraz bardziej zacietrzewiony od kodu. Tak czytałem, jak bracia w rozmowie ze znanym z antykatolickiej obsesji pastorem celebrytą zapowiedzieli rozprawienie się z Janem Pawłem II. Czy jednak ich motywacje usprawiedliwiają wyraźnie odczuwalną apatię biskupów? Jak się poczułeś jako ten pastor celebryta? Już nie jesteś przez TVP Info nazywany pastorem, czyli szefem niebezpiecznej tajemniczej sekty.
No w sumie jakiś awans, czyli na plus, ale wracając do tego tekstu, ciekawe jest, że choć tytuł dotyczy Kościoła, to gro tego tekstu dotyczy Kazika, PiSu, obrony PiSu, jakiegoś tam tłumaczenia, że to dobrze, że Jarosław poszedł, czy nie poszedł i tak dalej.
Poszedł także gdzie? Poszedł na...
Chodzi o cmentarz, chodzi o twój ból, mój ból, który ważniejszy. I tam tłumaczy, że jednak można było pójść, ale nie można i niektórym można i że to nie wina Jarosława, tylko jakiś tam zarządców cmentarza, że Hołownia też poszedł. No różne takie tam obrony są. Zobaczcie, że to jest główna część artykułu i pierwsza część, a miało być o Kościele. Nie? Mhm. Także to pokazuje, że wśród tych katolików zajęcie się samym Kościołem, czy jego problemami, grzechami, naprawą, to jest jakaś uboczna, marginalna kwestia, a koryto i władza to jest pierwszy, że tak powiem, wyznacznik działalności takich kreatur jak pan Pereira. Miałem niestety nieprzyjemność poznać go osobiście i rzeczywiście nazwa kreatura tu pasuje.
No, ostre słowa.
Jakie ostre? No, kreatura, no to jest, to nie chodzi o kreację, tylko chodzi, że to jest stworzony, ale pokazuje, że jest to człowiek o jakichś bardzo brzydkich cechach charakteru, które się ujawniają w działalności publicznej, szkodząc wielu ludziom. Nie?
A też tak bo się zastanawiałam, dlaczego stałeś się z pastora tajemniczej sekty, bo przypomnijmy ten tekst portalu TVP Info. Prosimy bardzo. Widzicie go teraz na ekranie. Senator Koalicji Obywatelskiej był członkiem tajemniczej lubelskiej sekty. Ta tajemnicza lubelska sekta to jest według TVP Info Kościół Nowego Przymierza w Lublinie, który założyłeś razem z
senatorem Burym. No, jego działalność była pomocnicza, to nie, że byliśmy na równi. Wtedy ja byłem pastorem, a on pomagał mi w tej działalności, także o rejestracji kościoła ja podjąłem decyzję, ale no, senator Bury, wtedy to on tam nie był za żaden senator, Jacek pomagał mi w tym, jako wtedy jeszcze tam, nie wiem, już młody chyba absolwent, tuż po studiach, tam 2-3 lata. No ale wróćmy do tej kreatury. Działalność Pereiry jest bardzo szkodliwa, ponieważ okłamuje Polaków w ramach tego projektu, jak telewizja rządowa, czyli to partyjna telewizja TVPiS. Szkaluje ludzi, kłamie. Przykład tego artykułu to jest raz, że to jest przestępstwo, którego się dopuścił i sprawa jest w sądzie za takie potraktowanie Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie.
Legalnie zarejestrowanego kościoła.
Po drugie, jest to przykład absolutnej nierzetelności dziennikarskiej. Powiela jakieś tezy, których nie sprawdził, używa za autorytet człowieka z Platformy Obywatelskiej, co do których twierdzą, że oni to są tam źli i tak dalej.
Ale skoro krytykują pastora, to wtedy
dobrze. Tak. I trzecia rzecz, że nie dał nam żadnego prawa do ustosunkowania się do tych zarzutów, które telewizja już postawiła nie jako zarzuty senatora Burego, do niego tam przejdę, kiedy będzie w niebieskiej suce, a przedstawiła to jako fakt, że to jest jakaś tajemnicza sekta. Zresztą teraz powtórzyła to przy ataku na Jacka w sobotę. Powtórzyła dokładnie ten sam artykuł i teraz Jacka atakują, że on był członkiem tajemniczej sekty. Także widać, jak wróciło do niego. No, widać, że no Jacek niestety przestał grzeszyć rozumem. No tak powiem delikatnie.
Do Jacka jeszcze wrócimy.
Do Jacka wrócimy, ale do tego towarzysza partyjnego, czy że tak powiem, człowieka, który wytyczne partyjne realizuje w telewizji i służy wiernie rządowi, jak to przystało w rządowej telewizji, dlatego należy zlikwidować rządową telewizję albo ograniczyć ją do takiego jakiegoś pasma, do komunikatów o stanach zagrożenia, o liczbie ofiar tam w klęskach żywiołowych i tak dalej, a nie robić czegoś takiego jak maszynki do robienia ludziom gówna z mózgu, bo do tego w moim odczuciu i przekonaniu głębokim służy telewizja rządowa. Człowiek ten teraz już, nie wiem dlaczego, przestał mnie nazywać członkiem tajemniczej sekty, a nazwał mnie pastorem celebrytą.
Ja mam pewną, ciekawy pomysł, bo on może sam chciałby być celebrytą.
A to zaraz, czego mi kradniesz show?
Przepraszam.
Poczekaj. Po pierwsze, tak by się... no taka jakaś uczciwość, nie tylko dziennikarska, ale ogólnoludzka, kiedy mówi się z nazwiska pan Sekielski, no i teraz no, powinno się powiedzieć pastor, czy tam pan, to już nieważne, Chojecki, nie? A tu zobaczcie, jest Sekielski i pastor celebryta, nie? No. To jest zabieg, że tak powiem, taki związany z manipulacją i ukrywaniem, bo to jest, kto nie zna mnie, no to i nie pozna z tego tekstu, bo skąd będzie wiedział, o kim on pisze, nie? Czyli żeby czasem kogoś nie zainteresować telewizją Idź Pod Prąd, czy tym, co ja mówię wiele godzin dziennie, każdego dnia, no to zastosował taki zabieg ukrycia, nie? Pana Sekielskiego, no to już nie ma co ukrywać, no bo tu tam 20 ileś milionów Polaków obejrzało.
Tego nawet Telewizja Polska nie zrobi.
To trudno czegoś ukryć, ale już żeby nie dopuścić do tego, żeby Polacy dowiedzieli się o telewizji Idź Pod Prąd, czy o pastorze Chojeckim, to można. No i Pereira, on jest sprytny, to trzeba mu powiedzieć, że jeśli chodzi o kreację od Boga, no to ten spryt, no to Bóg daje nam mądrość
no
pewną.
No i też dobrze
i
tańczy.
Czego przechodzisz do końcówki przed zakończeniem filmu? Pozwól mi budować napięcie, szczególnie wśród tych, którzy oczekują mocnych wrażeń. W każdym razie jest to zabieg z dziedziny kłamstwa i manipulacji. No i teraz czemu ma służyć to określenie celebryta? Czy to jest określenie pozytywne, czy negatywne, nie? No, raczej odbieram, że chciał mnie w jakiś sposób obrzydzić ludziom. Czyli żeby to, co mówię, żeby moje poglądy, moje nauczania biblijne, kazania zostały zdyskredytowane. Ja nie wiem, po czym towarzysz Pereira rozpoznaje, czy ktoś jest celebrytą, czy nie. Ale teraz poproszę was, żebyście wy ocenili, czy taka kreatura, która robi to, co zaraz pokażę, to jest celebryta, głupek, czy jeszcze co innego. Może zwykły narcyz z... No to był towarzysz Pereira. Widzę, że i ciebie rozbawiłem, ale tak mi przerywałaś, zanim dojdę do puenty. To był towarzysz Pereira, który mnie nazywa, czy obraża bardziej, bo o to mu chodziło, celebrytą.
No ja nie wiem, czy to dla niego jest obraza, jak on by chciał być celebrytą. No,
no coś tam osoba, w nim, coś tam osoba, w nim która... drzemie, w sensie jakieś marzenie o sławie. Ja bym proponował, żeby przed tym lustrem sobie taką solidną rurę jeszcze zamontował i może jakieś wici by pokazał. No, towarzyszu Pereira, challenge! Rurę se zamontuj, chętnie obry... Tfu! Sorry, przepraszam.
Niechętnie. To jest oczywiście, my się z tego śmiejemy, bo to jest śmieszne obiektywnie, ale tak, to jest.
Ale ten człowiek
straszne.
Odpowiada za myślenie milionów Polaków to i w tym jest... momencie to już nie jest śmieszne.
To też jest straszne i smutne, ponieważ on to umieścił na TikToku. Zapatrzył się chyba w Andrzeja Dudę, który również wszedł na tą platformę, aplikację po tym, jak musiał zadzwonić do komunistycznych Chińczyków, żeby nam sprzedali maseczki. Dziadowskie to dziadowskie, ale zawsze. No i czym jest TikTok? O tym mówiła nasza korespondentka na Tajwanie, redaktor Hanna Shen, że to jest narzędzie również w rękach chińskiej komunistycznej władzy, żeby inwigilować swoich obywateli, ale teraz już obywateli na całym świecie i kraje odchodzą od tej aplikacji, wiedząc, że ona do tego służy, a prezydent państwa i szef portalu telewizji rządowej no wchodzą na tą aplikację. Jeden, nie wiem, tańczy, drugi gra, ostatnio zaśpiewał, nie wiem, czy też rzucił to na TikToka. Jak to skomentować? Gdzie tu jest powaga państwa polskiego? Gdzie tu jest bezpieczeństwo narodowe?
A zarzut, zobaczcie, że to ja jestem celebrytą.
Kto tu jest celebrytą? Właśnie ten Hot 16 Challenge tu, do którego dołączył Andrzej Duda. My tutaj rozmawialiśmy w redakcji, że no na początku dał 10 miliardów złotych na telewizję polską, między innymi właśnie panu Perejrze, a później...
Żebrze o jakieś datki na służbę zdrowia.
Niby też w walce z koronawirusem. Oczywiście pochwalamy tą akcję Hot 16 Challenge tu, ale udział...
Ja nie dokładnie, bo ja uważam, że albo służba zdrowia jest prywatna i wtedy możemy sobie
tak,
zbierać...
Ale chodzi o samą akcję, to jest prywatna akcja raperów i dla nich szacunek.
Ale chodzi o Andrzeja Dudę. To jest to samo, co zrobił Owsiak. Nie? Że on zbiera na Państwową Służbę Zdrowia. Nie? No to już jak jest Państwowa Służba Zdrowia, jak ogromne pieniądze przecież są nam zabierane z podatków, no to niech ona już wreszcie działa.
No ale
a nie
mówisz,
ciągle
to,
mało i mało i mało.
Jakby było idealne państwo, jakby nie kradli z tego, co sobie wypłacają. To
ja marzę o ideałach. To o czym mam marzyć? Pereira marzy o, nie wiem... sławie w Playboyu czy gdzieś, no ja marzę o czym innym.
Dobrze, może zasłona milczenia nad...
Ale razem z Dudą może tam wystąpić.
Samuelem Pereirą i Andrzejem Dudą. Ja chciałam przejść do następnego fragmentu wywiadu z Markiem Sekielskim.
Czyli pokolenie JP2 zostawiamy. Bo widzieliście, że tak powiem, w pełnej krasie.
No Duda nie jest co prawda pokoleniem JP2,
no,
ale...
No jest, no jakby to powiedzieć, dzieckiem etosu, nie?
To było o Janie Pawle II, ten fragment również na naszym Facebooku i Twitterze. Idź pod prąd, podawajcie dalej. A teraz przejdźmy do problemu pedofilii w Kościele katolickim, bo znów ta dyskusja rozgorzała. I rzeczywiście każdy próbuje też obok tego filmu Sekielskich ugrać na tym, mam wrażenie, jakąś swoją również wyborczą, polityczną pieczeń. Ale my skupiamy się przede wszystkim jako biblijni chrześcijanie, którzy czytają Biblię codziennie, na tym, co o tym problemie mówi Biblia. I czy nie jest to właśnie owoc odejścia Kościoła katolickiego od Pisma Świętego, chociażby w tym aspekcie nałożenia na biskupów, na księży celibatu. I proszę teraz pytanie do Marka Sekielskiego, producenta filmu o celibat, a także do Jakuba Pankowiaka, pokrzywdzonego przez księdza pedofila, który jest bohaterem filmu Zabawa w chowanego. Wracamy za chwilę. Dzisiaj były ksiądz Jerzy na antenie naszej telewizji powiedział, że problemem jest celibat. Czy rzeczywiście według pana to prawda, że celibat powoduje to, że skala pedofilii wśród księży jest tak ogromna?
Nie potrafię tego podać w procentach, ale jestem przekonany, mówię to intuicyjnie, że tak oczywiście jest, no bo mówię tak dlatego, że psychologowie, którzy się zajmują czasem badając też na potrzeby postępowań prokuratorskich czy sądowych księży, sprawców, no mówią wprost, że to nie jest tak, że wszyscy oni, ci księża sprawcy tych przestępstw pedofilskich, to są pedofile, którzy po prostu mają taką seksualność, która ich ciągnie po prostu w stronę dzieci. Najczęściej to jest jednak tak, że tu dochodzi do tak zwanego, może złego słowa użyję, zastępstwa, że oni się realizują seksualnie z dziećmi z tego właśnie powodu, że nie są w stanie się zrealizować w żaden inny normalny sposób. Nieważne, czy są na przykład homoseksualistami, czy są heteroseksualistami, po prostu łatwiej im po prostu zrobić to z dzieckiem niż z osobą dorosłą, która musi być z zewnątrz, prawdopodobnie, jeżeli to jest kobieta na przykład. I to oczywiście celibat jest w tym kontekście problemem. No, nie wiem do końca, znaczy ja wiem, dlaczego jest celibat, tak? Natomiast nie wiem, jakie jest logiczne uzasadnienie tego, tak, w kontekście wiary i w ogóle, żeby ksiądz nie mógł mieć po prostu żony, zwykłej rodziny. Ja myślę, żeby go to ubogaciło, bo by dopiero jakby... Pewnie się pastor ze mną zgodzi, no, że dopiero mając rodzinę, można zrozumieć, o co chodzi w życiu poniekąd, tak? No więc jakby, no to jest absurd. No wiadomo, że to nie chodzi o to, żeby chronić księży przed pokusami, przed grzechem, nie wiem, uprawiania seksu bez poczęcia dziecka i tak dalej, tylko o to, żeby zabezpieczyć fortunę Kościoła na świecie, no.
Wielu księży, z którymi rozmawialiśmy, mówi o problemie samotności. Rzeczywiście, że ksiądz z różnych czynników, ale też właśnie z takiego bardzo uległego czy takiego wielkiego dystansu pomiędzy zwykłym człowiekiem a takim pośrednikiem, między rzekomym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, księdzem, że jest wyizolowany od ludzi na parafii, bo oni go zawsze traktują jako takiego nieswojego, a też...
No bo on jest takim małym Panem Bogiem.
No właśnie, a też nie ma praktycznie dobrych relacji na parafiach pomiędzy księżmi, że oni po tych wszystkich swoich posługach idą samotnie do swoich pokoi i samotność ich pożera. Także to by korespondowało z tym, co Pan powiedział, że tu jest pewne zastępstwo.
Znam takie historie jakby off the record zasłyszane, gdzie w zakonach jest też taka kultura, że są ci zakonnicy, oni mają jakieś wspólne czasem obowiązki, ale też właśnie później na wieczór to każdy bierze swój tam... W cudzysłowie to jest czteropak piwa, zamyka się w swoim pokoju i włącza sobie jeden Bundesligę, drugi sobie włącza ligę włoską na przykład i sobie tam siedzą i żyją w tej samotności. To jest pewnie kłopot, natomiast no, ci ludzie jakby idą w tą drogą, no chyba są świadomi tego, a może nie są, nie wiem. No, tutaj mi trudno jakby na ten temat mówić, bo mnie nigdy nie ciągnęło do tego, żeby być sobą duchową, natomiast zakładam, że to jest trudny kawałek chleba jednak mimo wszystko, a to, o czym Pan wspomniał, o tym często takim oderwaniu się, odizolowaniu w jakiś sposób, albo takim innej formie jakiegoś takiego współżycia w społeczeństwie w ogóle, to też jest prawda, ale to właśnie wynika z tego kredykalizmu, że na księdza się patrzy jako na takiego właśnie kogoś innego. No.
Jest wiele przyczyn pedofilii wśród księży. Można by wymieniać choćby moim zdaniem celibat, który jest rzeczą zbędną w tym kościele, w innych kościołach, jakoś w kościele protestanckim celibat nie obowiązuje i tego problemu z pedofilią nie ma. Myślę, że oczywiście nie jest to bezpośrednie połączenie, ale możliwe. Drugi powód to taki, że księża mają niestety bezpośredni dostęp do dzieci i myślę sobie, że nie mają żadnej osoby nad sobą, która mogłaby ich kontrolować. Zajęcia religii odbywają się w szkołach, jest dużo spotkań z dziećmi, z młodzieżą w różnych salkach katechetycznych i nikt tego nie kontroluje. W związku z tym ci ludzie, którzy są pedofilami, którzy są chorzy, bardzo wiedzą, że bardzo łatwo do tych dzieci można dotrzeć, w związku z tym często decydują się na drogę kapłaństwa. To są jakby takie moje wnioski i doświadczenia, które mam.
Czy Bóg nakazuje celibat, tak jak nakazuje go ksiądz katolicki, Kościół katolicki?
Przeczytam wam, co Bóg nakazuje w tej sprawie. To jest list apostoła Pawła do Tymoteusza, czyli jest to kontekst, gdzie apostoł pokazuje, jak Kościół ma być zorganizowany w przyszłych pokoleniach. Że to już apostoł swojemu uczniowi przekazuje sposób organizacji Kościoła. I mówi tak, prawdziwa to mowa, czyli tu jest taki wstęp, który pokazuje, że to nie są jakieś marginalne przemyślenia, z którymi można polemizować, tylko to jest coś takiego, jest istotą, jeśli chodzi o pasterzy Kościoła. Prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, nieswarliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Bo jeśli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Czy ktoś ma jakieś wątpliwości?
Mają wątpliwości.
Co mówi Słowo Boże? Nie.
Katolicy nie. Piszą...
To ci, którzy chcą przekręcić Słowo Boże, mogą mieć jakieś wąty. Ale ktoś, kto traktuje słowa Jezusa Chrystusa, słowa Jego apostołów, czy naukę apostolską, którą Jezus im przekazał, poważnie, nie ma żadnych wątpliwości w zrozumieniu tego tekstu. Zresztą apostoł Paweł w liście do drugiego swojego ucznia, do Tytusa, powtarza podobne zalecenia. Czyli ma mieć żonę i ma mieć dobrze funkcjonującą rodzinę i ma mieć owoc w postaci dobrze wychowanych dzieci. Dopiero wtedy można mu powierzyć ludzi, którymi ma się opiekować jako duchowy przewodnik, jako pastor, biskup i tak dalej. Tyle w temacie. Tutaj nie ma o czym gadać.
Lecz całkowita aberracja, pisze na Facebooku. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak się Panu przypodobać. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak się przypodobać żonie. I to jest 1 Koryntian 7, 32-33.
To jest ogólne zalecenie do chrześcijan. Czyli, że trzeba rozważyć, jaką drogą w życiu pójść. Ale jeśli chodzi o pastorów, o biskupów, to tu jest szczegółowe zalecenie. Zobaczcie, lista bardzo konkretna, z różnymi cechami charakteru, gdzie na samo czoło wybija się właśnie rodzina właściwie prowadzona.
Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane, bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili. A są i tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, 11 i 12 werset.
To pokazuje, że rzeczywiście pewni ludzie mają dar bezżenności. Czyli, że oni dobrowolnie, po pierwsze, mają to rozpoznać, a jeśli rozpoznają, mają zastosować. Czyli się nie żenić, a całe swoje życie oddać na służbę Bogu. Tylko nie mogą to być pasterze Kościoła. Tyle w temacie.
Tyle w temacie. Dziękuję ci za...
I takich ludzi mamy w Kościele, którzy dobrowolnie wybrali bezżenność, ale nie są pastorami.
Dziękuję ci za tę odpowiedź, bo rzeczywiście tutaj zwodzenie w tym aspekcie jest wielkie, ale tak jak mówił Marek Sekielski, bardzo prozaiczny był powód, dlaczego Kościół katolicki wprowadził celibat. Chodziło o to, żeby dzieci księży po prostu nie dziedziczyły po nich, a także ich żony.
Warto zobaczyć, kiedy wprowadzono celibat. Praktycznie jeszcze, to jest taka ciekawostka z Polski, jeszcze w czasie potopu szwedzkiego. Nie? Czyli połowa XVII wieku. Jeszcze w Polsce był ostatni ksiądz, który miał żonę i dzieci. Tak długo do Polski, że tak powiem, dochodziło ta zmiana nauki katolickiej, która dokonała się gdzieś w XII, XIII wieku coraz mocniej i XIV coraz mocniej naciskano na celibat. Przypominam, że mamy wtedy czasy feudalne i najstarszy syn dziedziczy majątek ojca. Najstarszy syn z legalnego związku. Dzieci pozamałżeńskie, wtedy nazywano ich bękartami, nie dziedziczyły niczego. Czyli ksiądz mógł mieć dzieci, byle nie miał żony. Mógł mieć kochanki, mógł prowadzić...
Kochanki też nie dziedziczyły.
Nie dziedziczyły. Mógł prowadzić całkowicie rozwięzły tryb życia, tylko żeby nie miał legalnej żony, no i co za tym idzie, z nią potomstwa, bo wtedy majątek księdza przechodziłby na dzieci. A tak, kiedy on umierał bezpotomnie, majątek przechodził na organizację Kościoła. Oto ta wielka tajemnica katolickiej wiary w celibat.
Złoto i dolary, tak jak się mówi.
O tym każdy wie. O tym każdy wie, kto tylko liźnie. Ja nie mówię, że każdy w Polsce wie, bo większość myśli, że to Jezus ustanowił celibat. Nie? O tym każdy, kto liźnie historii Kościoła, wie, że tysiąc lat...
Bardzo nie,
zaraz podam jeszcze jeden argument. Tysiąc lat, ponad tysiąc lat w chrześcijaństwie nie było obowiązkowego celibatu.
Znaczy,
byli ludzie, którzy dobrowolnie wybierali bezżenność, tak jak powiedziałem, ale nie było przymusu celibatu.
To czy nie byli, jest komunizm.
No przecież Piotr miał teściową.
Czyli, ale miał teściową, ale nie miał,
nie miał żony. No to taka jest wiara katolicka.
A inni apostołowie?
Inni apostołowie różni. Apostoł Paweł mówi, czy ja nie mam prawa, tak jak inni apostołowie, brać ze sobą żony na te wyprawy misyjne, nie? Także widać, że praktyka była powszechna.
Mieli, no właśnie. A tutaj Kościół, ale Kościół tłumaczy, że on jakby podniósł
tą poprzeczkę, a teraz się przerzucił na dzieci,
Boga,
to też podniósł dalej.
Czyli jest lepszy niż Bóg. Chciał być świętszy od papieża czy od...
No nie, to już jest idiom taki katolicki. Ale jeszcze jeden argument historyczny chciałem pokazać. Przecież wcześniej, zanim wprowadzono właśnie w Kościele Rzymskim celibat, nastąpiło rozejście, można powiedzieć, chrześcijaństwa wschodniego i chrześcijaństwa zachodniego, czyli katolicyzmu i prawosławia. Te drogi już tam się dużo wcześniej rozchodziły, ale mniej więcej w tym czasie już tam kropkę nad i postawiono. I w Kościele prawosławnym pozostała dowolność i tak zwany batiuszka. W Polsce to tak niedobrze to się mówi pop, bo to tam zdaje się troszeczkę jest obraźliwie. Tylko batiuszka ma wybór, czy bierze żonę, czy decyduje się żyć w bezżenności. Nie? Ciekawe, że nawet na Ukrainie, tam jak się pojeździ w góry, to nazwy szczytów są, jeden się tam nazywa Pop Iwan na przykład, nie? A drugi Papadia, czy jakoś tak Papadia, nie wiem jaka tam wymowa, to znaczy żona popa dokładnie. Czyli to pokazuje, że Kościół katolicki po prostu dokonał pewnego, można powiedzieć, pewnej racjonalizacji, żeby ochronić majątki, powiedziano, że to jest w trosce o sprawy Boże, w trosce o parafian. No toż teraz ta troska
nie ma żony, nie ma,
w całej krasie się objawia.
Nie ma żony, nie ma dzieci, ale
zajmuje się cudzymi. No.
Pedofilem. No właśnie widzicie, owoce, po owocach ich poznacia. My mamy również fragment rozmowy z byłym księdzem Jerzym właśnie o celibacie, który mówi, że trzeba uwolnić księży i papież może to zmienić. Prosimy bardzo teraz ten fragment, czyli fragment z programu, który nagraliśmy na gorąco po premierze filmu Braci Sekielskich.
Chcę powiedzieć, co jest ważne w tym wszystkim, w całej religijności, co jest ważne w chrześcijaństwie. Są ważne dwie rzeczy. Osoba Jezusa Chrystusa, ona jest najważniejsza, on jest najważniejszą osobą w ogóle we wszechświecie. Potrzebujemy, każdy z nas, ustosunkować się do Niego osobiście. To, co pastor powiedział, trzeba powierzyć, oddać Mu swoje życie. I druga rzecz, trzeba zacząć słuchać Jego słowa, to znaczy trzeba zacząć samemu po prostu czytać Biblię, bo to nam pozostawił, to Jego testament. I to nas poprowadzi. Zapewne postawi wokół nas osoby, które będą nam pomocne. Zawsze tak się dzieje. W ten sposób tworzy się wspólnota, tworzy się Kościół. Kościół, który jest wspólnotą, który funkcjonuje przede wszystkim jako rodzina, bo tak jesteśmy stworzeni. Jako istoty społeczne potrzebujemy rodziny, każdy z nas potrzebuje ojca, potrzebuje matki, potrzebuje braci i sióstr. Potrzebują tego również księża. Oni nie są żadnym wyjątkiem. Dlatego należy ich uwolnić do małżeństwa. To jest pierwsza, najsensowniejsza, prosta rzecz do zrobienia. Do tego nie trzeba zwoływać soboru w Kościele katolickim. Orzeczeniem papieża może to się stać w prosty sposób. Dotychczas tego nie zrobiono. Dlaczego? To jest pytanie do hierarchów kościelnych.
Czy papież Franciszek uwolni księży i wprowadzi celibat, twoim zdaniem?
Zrobi to, kiedy już będzie się to opłacało. Na razie...
Czyli kiedy?
Kiedy, no, że tak powiem, wystąpi zapotrzebowanie społeczne. Bo papież Franciszek, zresztą Jan Paweł II w podobnym duchu występował. Dla nich takim kluczowym punktem odniesienia była publika. Nie? Czyli żeby tłumy wiwatowały na ich cześć. Nie? Jakoś to ich, że tak powiem, szczególnie kręciło, że te miliony, tu mówię o Janie Pawle, wychodzą na te setki tysięcy, niekiedy miliony, wychodzą mu na spotkanie i wiwatują. Nie? Temu służyły te liczne bardzo pielgrzymki. I dokładnie tak samo pod publiczkę działa papież Franciszek, tylko jeszcze bardziej. Tylko jeszcze bardziej. Te stare buty, te różne takie jakieś gesty, że tam zagada do taksówkarza, tuś mu. Jego taka prawdziwa natura i stosunek do tych ludzi pokazały się wtedy, kiedy jedna z kobiet na placu Świętego Piotra złapała go mocno za rękę, chcąc mu coś powiedzieć, jak zaczął ją okładać z taką złością, bić tę babę, że tak powiem, na oczach całego świata. To można było zobaczyć wtedy jego prawdziwy charakter, a nie ten udawany. Także kiedy, że tak powiem, w katolikach dojrzeje większość, żeby uznać celibat, wtedy i papież im to da. Bo on jest zadawalaczem tłumów.
No zobaczymy, jak to się będzie rozgrywało. Rzeczywiście wydaje się, że teraz następuje taka próba podmiany tego kościoła starego, już skompromitowanego, kojarzącego się z aferami pedofilskimi na ten nowoczesny kościół Franciszka. Tylko problem jest, że Franciszek jest już papieżem, drodzy państwo, od 7 lat.
I co zostało zrobione
z problemem pedofilii w kościele?
Z biskupami kryjącymi pedofilii w Polsce.
Dokładnie nic. Mówi pięknie albo w ogóle nie mówi, tak jak w najnowszym filmie Dwóch Papieży. Tam ten problem te pedofilii został totalnie przemilczany, dosłownie i w przenośni, chociaż wszyscy spodziewali się, że ta produkcja rozprawi się z problemem pedofilii w Kościele katolickim. Teraz przejdźmy do osobistych pytań, które zadaliśmy Markowi Sekielskiemu, producentowi filmu Zabawa wchowanego, o to, czy jest katolikiem, czy jest osobą wierzącą. Prosimy bardzo.
Czy pan jest katolikiem? No, jeśli tak, to pomimo tej wiedzy, na co pan czeka, na co pan liczy, jeśli chodzi o Kościół katolicki?
Powiem tak, formalnie jestem, bo się nie wypisałem z kościoła katolickiego, z lenistwa tak naprawdę, natomiast nie czuję się katolikiem absolutnie i zostałem ochrzczony przez rodziców i wysyłany byłem przez moich rodziców na lekcje religii, do któregoś tam roku życia na tą religię z Tomkiem chodziliśmy razem, aż w pewnym momencie zaczęliśmy zamiast na mszę niedzielną chodzić po prostu po osiedlu przez godzinę i tak to się skończyło już, gdy miałem jakby władzę nad swoją edukacją w tym kontekście, to ją zakończyłem i nie wiem, ślubu kościelnego nie brałem, moje dziecko też nie jest ochrzczone, no, nie jestem osobą wierzącą jakby. No. Gdzieś zakładam, że jakiś Bóg być może istnieje, natomiast ja go odbieram zupełnie w inny sposób i nie wydaje mi się, że to jest istota, która patrzy na nas z góry i sobie urządza igrzyska jakieś po prostu na ziemi, nie wiem, zastanawia się, kto jest dobry, a kto jest niedobry. Jakby to jest tak abstrakcyjne, że nie jestem w stanie tego ogarnąć swoim umysłem.
No, zachęcam w takim razie.
Ale kościół mi jako taki nie przeszkadza w ogóle jakby kwestia wiary. Przeszkadza mi to, że polski kościół w Polsce się rozpycha cały czas, coraz szerzej i coraz więcej chce i jest traktowany na wyjątkowych zasadach, mimo tego, że jest bardzo potężną organizacją bez tego jakby, nie? Że chociażby przez majątek, który posiada, przez ilość wiernych i tak dalej, no jest olbrzymią siłą, a mimo tego jest wyjątkowo traktowany, chociażby w sprawach pedofilii.
Dla mnie ta siła jakaś finansowa czy polityczna nawet nie jest decydująca, jeśli chodzi o krytykę Kościoła katolickiego, ale właśnie deprawacja ludzi, to co pokazujecie też w tych filmach. A jeśli chodzi o Boga, no to ja tradycyjnie polecam to. Tu można zrozumieć, o co Jezusowi chodziło, nie? I zdaje się, no tego bym oczekiwał jeszcze w waszych filmach, żebyście gdzieś pokazali nie tylko, bo często pokazujecie symbol krzyża, w tym dzisiejszym filmie nie jest najazd przez krzyż na dachu kościoła i mówicie o tych sprawach, ale żeby w jakiś sposób zasygnalizować, że to nie jest projekt Jezusa Chrystusa, to co widzimy w waszych filmach.
Niesamowity wywiad, ten wywiad naprawdę na długo pozostaje w pamięci. Wywiad Kornelii Chojeckiej i pastora Pawła Chojeckiego z Markiem Sekielskim. Dużo pytań pojawia się w głowie. Może pierwsze takie pytanie, czy ty byś wzywał ludzi do apostazji, czyli do odejścia z Kościoła katolickiego, do wypisania się takiego formalnego i czy ty taką decyzję podjąłeś formalnie?
To już wielokrotnie odpowiadałem na to pytanie. Powiedziałem, że najpierw trzeba przyjść do Jezusa. To jest kluczowa decyzja. Samo rozstrzyganie, w którym kościele być, nie należąc do Jezusa Chrystusa, no to trochę kpina.
No sprawa wtórna.
Nie? Zobaczcie, że...
Co najmniej.
Dlatego mówię, weź najpierw do ręki słowo Jezusa Chrystusa, sam przeczytaj Biblię, sam zacznij się troszkę wgryzać, zadawać pytania, porównywać, może później jakieś inne tłumaczenie sprawdź, żeby lepiej zrozumieć poszczególne teksty. I tak dalej, i tak dalej. Jak dojrzejesz do takiej decyzji, że uznasz, że jesteś grzeszny i idziesz do piekła, a Jezus jest tą jedyną osobą we wszechświecie, który oferuje ci zbawienie dlatego, że za ciebie zapłacił na krzyżu Golgoty, najpierw zawołaj do Jezusa Chrystusa. To On stoi u twoich drzwi. Nie trzeba iść do księdza, nie trzeba iść do kościoła, nie trzeba iść do pastora. Jezus już stoi u twoich drzwi i stuka. To On chce wejść, On cię przekonuje. Duch Święty cały czas przekonuje cię o potrzebie zbawienia. Ty może tego jeszcze nie interpretujesz właściwie, ale to Pismo Święte jasno pokazuje, że Duch Święty i Jezus Chrystus cały czas robią w stosunku do każdej jeszcze niewierzącej osoby. Jezus stuka i kołacze, a Duch Święty przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. To możesz sobie przeczytać albo w Księdze Apokalipsy 3:20, albo w Ewangelii Jana. Także to jest najważniejsze. Sprawa Kościoła jest wtórna. Kiedy już będziesz należał do Jezusa, wtedy czymś oczywistym będzie dla ciebie, bo twoje oczy duchowe zostaną otwarte. Zobaczysz właśnie zabobon, bezbożność Kościoła rzymskokatolickiego i szybko spieprzysz. A teraz czy spieprzysz, że tak powiem, z pozwoleniem księdza biskupa, czy bez, to już...
No bo nie jest też takie
tyle
proste.
Samo ma to wagi, co gra w taką karcianą grę biskupa.
Przemilczmy. Rzeczywiście to nie jest też takie proste. Kościół to tak zaprojektował, żeby nie było tak łatwo wypisać się oficjalnie z kościoła.
Ja się tam nie zapisywałem, no to się i nie wypisywałem.
Byłeś
atei... Jak się gdzieś zapisuje, no to się później, jak mi się nie podoba, wypisuje. Nie?
Chciałam jeszcze też osobiście ciebie zapytać.
Ale rozumiem tych, którzy tam uważają, że to jest takie ważne i trzeba to zrobić. Tam kiedyś mecenas Turczyn coś tam pisał do tej swojej kurii, bo on z Zamościa jest, nie? Coś tam próbował, ale zdaje się, że też i jego olali i chyba też sobie dał spokój, bo to jest właśnie po to jest ta biurokracja, żeby człowieka zniechęcić i żeby na papierze te statystyki dalej dobrze wyglądały. Czyli widać, że Kościołowi katolickiemu absolutnie nie zależy na duszach ludzi, tylko na wpisach w rejestrach i na kasie, bo z tego właśnie jest kasa.
Skoro zapytałeś osobiście Marka Sekielskiego, to ja ciebie zapytam jeszcze, jakbyś mógł krótko opowiedzieć, ty byłeś ateistą i to też właśnie w w tą stronę taką bardziej, można powiedzieć,
wojującą.
Wojującą, nawet marksistowską, można tak powiedzieć.
To w bardzo, jeszcze w podstawówce, w czasie liceum, okay.
To
no już.
To byłeś uświadomiony.
Trafiłem w kręgi opozycyjne i już z marksizmem się pożegnałem, bo to po dziadku, po ojcu, a w liceum już ja nie mieszkałem w domu, już mieszkałem w internacie i jak to się mówi, w inne kręgi wpadłem, ale cały czas byłem wojującym ateistą jeszcze na studiach. Niszczyłem takich bidnych oazowiczów przygłupich, którzy tak się już wtedy, to taki ksiądz jest tu pod Lublinem, Muszyński się nazywa, on tak zawsze miał jakieś takie klerykalne ciągoty. Był tam, powiedzmy, kolegą mojego, powiedzmy, szwagra, tak, nie? Chociaż wtedy jeszcze nie byliśmy chyba małżeństwem, ale już mi się to tam nie wszystko pamięta. I on taki był zawsze taki, wiecie, świętojański, taki. Jego brat był jeszcze bardziej świętojański, bo miał taki łańcuch modlitewny, gdzie kule miały średnicę mniej więcej taką i tak chodził po mieście i z takim, wiecie, z takim łańcuchem modlitewnym i tak się tego.
No to później przypominam
później
właśnie...
kandydował na prezydenta Lublina, zdaje się.
Także to... lubiał się podobać od strony zewnętrznej.
Dokładnie tak. I jak przychodził ten mucho, obecnie ksiądz na jednej z lubelskich parafii, to ja go niemiłosiernie niszczyłem. Zadawałem mu pytania, pokazywałem mu argumenty, a on tak coraz taki smutniejszy i smutniejszy, tak już nic nie umiał powiedzieć i taki jak zbity pies wychodził. No, także miałem w tym satysfakcję niestety, taką cielesną, można tak powiedzieć, żeby niszczyć tych religijniaków obłudnych, nie?
Ja myślę, że duża część widzów i tych, którzy polecają film Zabawa w chowanego, też są takimi ludźmi, którzy czerpią satysfakcję z niszczenia właśnie personalnego katolików i księży.
To nie chodzi o to, że ja rozumiem, podejrzewam, jako że robiłem to samo kiedyś, to rozumiem ich, że tak powiem, mentalność. Ich to nie są wrogowie jakiegoś poszczególnego księdza czy jakiegoś tam katolickiego dewota. To jest po prostu niezgoda na obłudę.
Dokładnie.
Niezgoda na obłudę, że to jest tak obmierzłe, tak jak ten, wiecie, dupokręt, któregośmy pokazywali niedawno, nie? I on będzie mnie pouczał na temat Boga? On będzie mnie od sekciarzy wyzywał? A dupą kręci na TikToku?
Możemy podrażać.
Ludzie, kochani.
Jeszcze raz w tle.
Nie będziemy demoralizować młodzieży katolickiej może, przecież katolicy też nas oglądają. Nie? Także to jest niezgoda na tą obłudę.
Tak.
I to tych ludzi po prostu, wiesz, tak rozpala, że jak można... Są ludzie, którzy wierzą w Boga i nie wywołują takich reakcji. A dewoci u normalnego, uczciwego człowieka, dewoci, czyli faryzeusze, to Jezus przecież strasznie się zawsze, jak widział faryzeuszy, to zaraz tam...
I w świątyni też niektórych pogonił.
Powrósło i kopa w dupę zasadzał, a jak zobaczył faryzeuszy, wziął gruby, powielałe i tak dalej. Przecież to były takie jazdy, że tu żaden antyklerykał tak nie mówił przeciwko faryzeuszom, jak Jezus Chrystus, nie? Tylko niestety Biblię się podaje dzisiaj ludziom tak spreparowaną, że jest nudna. Tu nawet Jakub mówi, ja już nie mogłem słuchać tych czytań Biblii.
Jakub
prosił, żeby mówić poszkodowany, nie ofiara.
Bo już ofiarą się nie czuje.
Tak, myślę, że to bardzo ważne jest w tym wywiadzie, który Kornelia przeprowadził, bo w filmie tego nie ma. W filmie mamy przegranego człowieka, który mówi, że jego życie jest przegrane, a ten ksiądz pedofil zawsze z nim będzie do końca życia. W tym wywiadzie zobaczycie całkowicie innego człowieka i chwała Bogu. I chwała Bogu, nie? Także...
Ale ja chciałam jeszcze wrócić do tego aspektu, który poruszył Marek Sekielski, że on do końca nie wie, kim jest Bóg. Jeżeli w ogóle istnieje, to według niego nie jest to taka osoba, która siedzi tam gdzieś z góry i ocenia, kto jest dobry,
to akurat
a kto
prawda.
Jest zły. To kim jest Bóg? Jakbyś ty powiedział z tego wojującego ateisty, jak stałeś się chrześcijaninem, czy wtedy
ja zrobiłem
obraz Boga, jaki był w twoich oczach?
Ja zrobiłem to, co dzisiaj polecam każdemu człowiekowi, czy to ateista, czy faryzeusz, ateusz, czy katolik pogubiony, czy jeszcze tam jakiś inny, buddysta, czy islamista, weź Nowy Testament i zacznij czytać. Ja to zrobiłem jako ateista, no, mając taki cel, że podkreślę sobie, znajdę błędy, wykażę sprzeczności i później jak ktoś będzie mi tu bronił Kościoła katolickiego, to ja mówię mi i pokażę, że sam ich fundament jest chory, czyli że Biblia to jest mit. Po to zacząłem czytać Biblię. No. Taka prawda. Ale realizując ten cel i rzeczywiście tam sobie dużo notatek zrobiłem, mimo wszystko jakoś zakolegowałem się z głównym bohaterem, że on mnie zaczął jakby pociągać. Zacząłem coraz więcej myśleć o tym, co Jezus robił, jaki był. I na koniec coraz mniej już znajdowałem tych, czy poświęcałem uwagi tych błędów, a zacząłem coraz bardziej myśleć, Jezus mi się podoba. Jezus jako bohater, tak jak kiedyś Winnetou, czy tam, nie wiem, Janek z Czterech Pancernych, przepraszam za porównanie, ale że zaczynam odczuwać sympatię do tej osoby, do tego bohatera głównego tej księgi, nie? Ale to jeszcze nie jest nawrócenie. To jeszcze nie jest nawrócenie. W międzyczasie to takie przekonanie, o którym mówi pan Sekielski, że Bóg istnieje. Ja nie miałem przekonania, że Bóg istnieje. Ja miałem przekonanie, że Bóg nie istnieje. Byłem całkowicie pewien, jak głupek, niedawno przecież pomyśl, dziś o tym też nagrywałem, byłem całkowicie pewien, że Bóg nie istnieje, bo nauka tak twierdzi. Po pierwsze, nauka nie może tak twierdzić, bo nie ma pełnej wiedzy, nie? To tak jak Gagarin poleciał w kosmos, wyjrzał przez okno i tu nie ma Boga, to znaczy, że nie ma Boga, no ale może być wyżej jeszcze, nie? Przecież na koniec świata, wszechświata nie doleciałeś, kolego, nie? No ale to oczywiście joke. Drugi problem, z którym się wzmagałem, to już nie był intelektualny, tylko emocjonalny, czyli samotność, ogromna samotność. Miałem wtedy, już nie pamiętam, 16, 17 chyba lat, nie? I byłem sam. Moi rodzice rozwiedzeni, ja poza domem, także nikogo bliskiego praktycznie. Jedyną bliską osobą w tym czasie była dla mnie babcia, no ale ona miała tam już ponad 80 lat, czy jakoś tak, no to wiecie, no trochę mogłem z nią zawsze pogadać, tematy intelektualne tak, ale to już nie był... Nie była taka bliska osoba z mojego poziomu i w wpływie desperacji pewnego razu, pamiętam w takiej umywalni w akademiku, to tam były takie wieloosobowe jeszcze pokoje, po kilkunastu nas tam mieszkało, no i te umywalnie takie duże, to było jedyne miejsce, gdzie sam mogłem być. Wtedy tak zawołałem, pamiętam z głębi duszy, Boże, jeżeli jesteś, to spraw, żebym wreszcie znalazł kogoś bliskiego. Nie myślałem dużo na ten temat, bo tam gdzieś, jak człowiek młody, to tych wydarzeń się dzieje bardzo wiele, ale kilka miesięcy potem no, zacząłem chodzić z moją obecną żoną. I to świat się całkowicie wywrócił do góry nogami. Dalej tak stoi, jak wtedy się wywrócił, jeśli chodzi o te sprawy. I wtedy sobie przypomniałem, wow, nie od razu, ale Boże, to ty chyba jesteś. Nie? I te dwie rzeczy razem.
To nie był przypadek.
Poznawanie Jezusa Chrystusa z Jego słowa i to, że Bóg odpowiedział na moją modlitwę, to sprawiło, że zacząłem jeszcze głębiej i głębiej myśleć, co trzeba zrobić. Tu rzeczywiście pan Sekielski mówi, że Bóg nie jest takim, który gdzieś tam sobie jako taki stary dziadek, sędzia, siwowłosy patrzy na ludzi, który dobry, który zły i później tych dobrych to tam nagrodzi niebem, a tych złych wsadzi do piekła. Nie. Bóg po pierwsze nie siedzi obojętnie, po drugie, co do ludzi nie ma żadnych złudzeń, wie, że wszyscy zasługują na piekło. Dlatego Jezus jest opisany jako, który odarł się z majestatu, odłożył na bok swoją boskość i przyjął postać człowieka i przyszedł na ziemię, przeżył życie jak człowiek. Dlatego właśnie, tak jak czytam Jego opis, to tak mnie to ujęło. Bo po to Jezus zrobił, żeby nam się pokazać jako człowiek. Niewinnie przeżył całe życie. Jest wyzwaniem dla wszystkich najwybitniejszych umysłów wszechświata całego dzisiaj. A na koniec poszedł na krzyż i tego nijak nie mogłem zrozumieć. Przecież wszystko tak się dobrze składało. Miał już tyle tysięcy ludzi za sobą, cuda robił, rozmnażał chleb. Ludzie szli za nim jak w dym, a potem dał się zabić. Noż bez sensu, źle to zrobił. To mi się nie podobało, kłóciłem się bardzo często w myślach z tym zakończeniem, aż trafiłem na ewangelizację w hali Wisły zorganizowaną przez pastora Dawida Wilkersona w 86 roku. Żona mi tu podpowiada, tak, pamiętam, 86 rok. I wtedy, dlatego właśnie człowiek jest potrzebny, żeby ten drugi człowiek zrozumiał Ewangelię. Wtedy to moje pytanie, po co Jezus umarł, dlaczego to się tak źle skończyło, zyskało właściwą odpowiedź. Ja zrozumiałem, że to ja jestem grzeszny i poszedłbym do piekła. Nie, że ludzie ogólnie, tylko ja osobiście. On, choć to było spotkanie dla narkomanów chyba i pijaków, on zaczął mówić o egoizmie. A ja mówię, ty to o mnie.
Dokładnie.
I wtedy powiedział, że Jezus żyje. Nie jest tylko gdzieś na krucyfiksach, tak jak w polskich kościołach. Tylko, że Jezus żyje i dowodem właśnie jest prawdziwość zmartwychwstania. I że Jezus chce wejść do mojego serca, bo zapłacił karę za mnie, żebym ja mógł wejść do nieba, bo inaczej bym skończył w piekle. Wtedy się to domknęło i no, zrobiłem to, do czego was dzisiaj również wzywam. Zawołałem do Jezusa Chrystusa. Jezus, baw mnie. Chcę być twój.
Dziękuję ci za to piękne świadectwo. Myślę, że nasi widzowie będą, czy są poruszeni i wzywam was.
Już wielokrotnie o tym mówiłem, tam pewnie nie są poruszeni, ale jak pytasz,
też,
to mówię.
Mamy też nowych widzów, na to też musisz zwrócić uwagę. Kontakt małpa megakościół.pl. Możecie do nas pisać, jeżeli macie więcej tych duchowych pytań. Ja jeszcze chciałam przypomnieć twój apel, a także apel ofiary księdza do innych molestowanych przez księży pedofilów, że dla nich też jest nadzieja i że nie muszą być przegranymi ludźmi.
To jest przemiana społeczna i myślenie ludzi o Kościele, o księżach, nie identyfikowanie ich tak naprawdę bezpośrednio z Bogiem. Problemem jest to, że ludzie też wierzą. Czasami słyszę...
Jak to się stało, że dzisiaj poradziłaś sobie z tym, że nie uważasz, że twoje życie jest przegrane? Co byś chciała przekazać ofiarom?
Doświadczyłam tego na własnej skórze, gdyż wedle katolickiej modły chciałam osiągnąć stan łaski uświęcającej i poszłam pełna ufności. Straciłam czujność, poszłam do księdza po sakramenty. I właściwie od tamtej pory zaczęła się moja droga wychodzenia z kościoła katolickiego, gdyż nie mogłam już obojętnie patrzeć. Tak jak to pan Jerzy powiedział, to co widziałam przyprawiało mnie o wymioty. A co mnie uratowało, bo to się stało w 2018 roku, to, że osobiście sięgnęłam po Słowo Boga i dotarło do mnie, że nie ma pośrednika do Boga oprócz Chrystusa. On zgodził się umrzeć za mnie osobiście. Dał mi nowe życie. Nie liczą się moje dobre uczynki, moje chęci, zamiary. Bo tylko jedynie to, co zrobił Chrystus, dało mi życie wieczne, wyrwało mnie z królestwa ciemności i ja to zrozumiałam, przyjęłam i prosiłam Chrystusa o to, żeby właśnie wyzwolił mnie ze wszystkiego, co się stało. I przywrócił mi godność. Dzisiaj moje życie jest wartościowe w oczach Boga. On sam mi to zaświadczył z moją śmiercią.
Chciałbym, żeby ofiary księży pedofili, którzy mówią takie dramatyczne słowa, że mam przegrane życie, żebyście skorzystali z oferty Jezusa Chrystusa. Psychologowie wam dadzą tylko ukojenie na chwilę. A Jezus Chrystus powiedział do kobiety, która była skrzywdzona wielokrotnie przez wielu chłopów. Może to nie były ofiary, może była molestowana, nie wiemy. Wiemy, że była praktycznie prostytutką. I wydawało się, że jej życie jest zmarnowane. 4 rozdział Ewangelii Jana, jak chcecie sobie przeczytajcie, powiedział: jeśli napijesz się tej wody, którą ja ci dam, Już nigdy pragnąć nie będziesz. Wszystkie twoje prawdziwe duchowe pragnienia zostaną uleczone, zaspokojone, a wręcz ty będziesz mogła leczyć innych. To robi Jezus Chrystus, nie Kościół.
Dziękujemy za te fragmenty. Tak jak mówiliśmy, całość na naszym kanale na YouTube. Bardzo serdecznie dziękuję również za wasze pytania i komentarze i chciałabym kilka z nich przytoczyć. Dawid Poremski. Jeśli Kościół rzymskokatolicki zaliczy całkowity upadek, która religia wypełni powstałą pustkę, szczególnie w Europie? Ten szykowany nowiuśki, w cudzysłowie, wynalazek połączonych religii i uduchowiona sztuczna inteligencja jako papież?
No, rzeczywiście wchodzimy w zagadnienia tak zwane eschatologiczne czy apokaliptyczne końca czasów. Zapraszam więcej na kazaniach, o tym akurat mówię teraz też, o takich fałszywych opiniach na temat apokalipsy. O pluszowej apokalipsie mówiłem wczoraj. Odpowiadając tak krótko, rzeczywiście Biblia przedstawia koniec czasów, jeśli chodzi o religię, jako jeden światowy, czyli katolicki kościół z siedzibą w Rzymie. Możecie sobie zobaczyć to w ostatniej księdze, czyli w księdze Apokalipsy w 17 rozdziale. Tam jest opis wielkiej K. Tu jest chyba jedyne miejsce w Biblii, gdzie użyte jest tak ostre, no, niektórzy uważają, wulgarne słowo. Tu przetłumaczenie wielka prostytutka jest zbyt delikatnym przetłumaczeniem. To jest centrala, jest w mieście na siedmiu wzgórzach. To jest oczywiste, że chodzi o Rzym. Ta religijna organizacja dotarła do wszystkich narodów ziemi. Wszystkie narody ziemi zwodzi w celu, żeby je poddać władzy politycznej rządu światowego. I rzeczywiście w ostatnich latach coś bardzo złego dzieje się w Watykanie, ponieważ i papieże, Jan Paweł II i następni, dość ochoczo korzystają z tego, żeby występować w ONZ-cie i mówić właśnie o potrzebie globalnego rządu. Zwykle biorą jako pretekst do tego globalnego rządu ekologię, że państwa narodowe nie poradzą sobie z ekologią i po to jest potrzebny ten już związek międzynarodowy, globalny rząd i on musi mieć instrumenty, żeby zmuszać państwa narodowe do posłuszeństwa rządowi światowemu. Czyli mamy, zobaczcie, scenariusz dyktatury wszechświatowej, którą będzie wspierał Kościół rzymski. Oczywiście do tego dochodzą te naciski na Kościół rzymski, żeby był bardzo uległy tej władzy ponadnarodowej. I rzeczywiście, to trzeba jasno powiedzieć, że to, że nagle władze państwowe w wielu państwach zaczęły otwarcie mówić o pedofilii, że został z Kościoła katolickiego zdjęty taki, można powiedzieć, parasol ochronny, to nie jest przypadek. To nie jest przypadek. No ale teraz, czy uczciwy człowiek, widząc ogrom zbrodni Kościoła katolickiego, widząc krycie tych bestialskich, no, potworów, którzy dręczyli dzieci w sposób tak obrzydliwy, że to tam w ogóle szkoda gadać, nie? Bo widzieliśmy to na filmach, a jest jeszcze gorzej niż na tych filmach. Rzeczywistość jest jeszcze gorsza niż na tych filmach. Oczywiście wiemy, że to jest metoda dyscyplinowania hierarchów Kościoła, żeby łatwiej służyli władzy państwowej. Ale wiemy też, że ci hierarchowie są właśnie winni zła. To teraz będziemy bronić tych złaków, tych kryjących pedofilów? Nie. To ci ludzie zapracowali, zdradzając Chrystusa w ramach Kościoła katolickiego i dopuszczając do tego morza zbrodni w Kościele katolickim, to oni zdradzili Chrystusa i to oni się wpychają w ręce takiego instrumentu do realizacji diabelskiej polityki. Także bronienie zbrodniarzy nie mieści się w etosie uczciwości, nie mieści się w etosie prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa. Zbrodniarzy, niezależnie czy oni pochodzą z Kościoła, czy zostali wykryci tak, czy śmak, trzeba potępiać zbrodniarzy i ich zbrodnie, a stawać po stronie ofiar. Proste jak dwa razy dwa.
I my, proszę Państwa, właśnie po stronie ofiar stajemy. Proszę teraz...
I jeszcze jest drugi aspekt. Kościół katolicki nie może być ostoją cywilizacji chrześcijańskiej, bo zdradził Chrystusa. Zdradził Chrystusa w wieku XVI na Soborze Trydenckim, kiedy wyparł się Ewangelii o darmowym zbawieniu. Sprawdźcie sobie, drodzy katolicy, dekret o usprawiedliwieniu. Tam jasno stoi, że jeśli by ktoś wierzył, że jest usprawiedliwiony tylko dzięki wierze, zaufaniu w to, co Chrystus zrobił, ma zostać wyrzucony z Kościoła rzymskokatolickiego. A teraz w osobie papieża Franciszka, ale ogólnie można powiedzieć Soboru Watykańskiego II, Kościół katolicki wyparł się Chrystusa jako jedynej drogi do Boga. Bo powiedział, że wszystkie, papież Franciszek mówi, że wszystkie religie, wszystkie drogi prowadzą do Boga, a w tym porozumieniu w Abu jakiś tam zabi czy coś tam, powiedział, że katolicy i muzułmanie wierzą w tego samego Boga. Także zdrada Kościoła i tego, że on absolutnie już dzisiaj nie jest żadną podwaliną cywilizacji chrześcijańskiej, ani nie jest podwaliną polskości, dla ludzi rozsądnych jest oczywista. Teraz, jeśli mamy ratować cywilizację chrześcijańską, jeśli mamy ratować Polskę, to muszą powstać w Polsce prawdziwe kościoły chrześcijańskie, nie na ludzkich kucypałach, a na słowie Jezusa Chrystusa zbudowane.
Prawdy szukam. A propos owoców filmu, czy efektów filmu Zabawa w Chowanego, poświęcą paru, by dla przykładu ich ukarać, ale celibatu nie zniosą, bo to jest niby ofiara, jaką ponoszą dla owieczek i szantażują je tym, by wyciągnąć pieniądze i przywileje.
Zobaczymy. No, może zobaczymy. Ma pan rację, a może nie.
Odnośnie ofiar i ich oprawców, to proszę jeszcze fragment, gdzie Jakub Pankowiak, główny bohater filmu Sekielski.
Czyli optymistycznie. Ten fragment?
Mówi o tym, że ręka księdza to nie ręka Chrystusa.
Myślałem, że damy teraz to, jak mówi, że już nie jest przegranym człowiekiem. To może na koniec.
Prosimy bardzo.
To jest przemiana społeczna i myślenie ludzi o Kościele, o księżach, nieidentyfikowanie ich tak naprawdę bezpośrednio z Bogiem. Problem jest to, że ludzie też wierzą. Czasami słyszę od niektórych księży w mediach katolickich, że ich ręce to jest, są przedłużeniem ręki Chrystusa. No, zastanawiam się, co powiedzą mi, czy przedłużenie ręki Chrystusa również miał ksiądz, który zrobił nam krzywdę. Wydaje mi się, że nie. Więc po prostu to są takie rzeczy, które są często oparte na takich wierzeniach, bardziej bym powiedział, a nie na realnej wierze związanej z Bogiem i z Ewangelią.
Patrycja D.K. Ja zaczęłam czytać Biblię, bo chciałam pokazać mężowi, że się myli. On nawrócił się wcześniej, a ja obstawałam za Kościołem katolickim i myślałam, że potwierdzenie tego stanowiska w Biblii właśnie znajdę.
Tak, to jest dość częsty scenariusz. Bardzo się cieszymy, że pani mąż już dzisiaj ma tę wielką radość, że ma wierzącą żonę. Chwała Bogu.
Chwała Bogu i pozdrawiamy bardzo, dziękujemy za takie wasze opowieści z życia i czekamy, tak jak mówiłam, w sprawach bardziej telewizyjnych, politycznych kontakt@idpodprąd.pl, a w sprawach duchowych kontakt@megakościół.pl. Polecamy wam nasz artykuł na idpodprąd.pl. Sekielski w IPP. Musimy się zmierzyć z prawdą. O Janie Pawle II. Nie ma świętych krów.
O Janie Pawle II znajdziecie wiele programów, wiele artykułów, także w miesięczniku Idź Pod Prąd, który wydajemy, jest wersja też internetowa, PDF. Poszukajcie sobie na przykład takiego programu czy artykułu, gdzie jest teczka JP2.
Skoro znamy teczkę Lecha Wałęsy, to powinniśmy znać też.
Każdy ksiądz katolicki, a dokładnie każdy kleryk miał zakładaną teczkę w UB, a potem w SB. Jan Paweł II musiał mieć naprawdę bardzo grubą teczkę. No ciekawe, co w niej jest. I dlaczego nikt o tym praktycznie poza nami nie mówi? Jeszcze Cezary Gmyz. Od czasu do czasu, tylko warto dodać, że Cezary Gmyz nie jest katolikiem, jest luteraninem.
Dokładnie.
No i dlatego też ma odwagę niekiedy tam cichutko zapytać, jak z tą teczką JP2?
Uwaga, trwają zapisy na 6. zjazd klubów Idź Pod Prąd, który odbędzie się w dniach 11-14 czerwca 2020 roku, oczywiście online. Na zjeździe wystąpią m.in. generał Robert Spalding, były doradca Donalda Trumpa, Solomon Yu, wiceszef republikanów za granicą, redaktor Hanna Shen, nasza korespondentka na Tajwanie, a także oczywiście pastor Paweł Chojecki.
I inni zacni goście.
Nawet jeśli ktoś nie należy do klubu Idź Pod Prąd, będzie mógł uczestniczyć w wykładach. Wtedy prosimy o zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym opcji Nie jestem w klubie Idź Pod Prąd. Aby zapisać się na zjazd, należy wypełnić formularz na stronie idźpodprąd.pl/zapisy. Zapraszamy. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 20:00 zapraszamy na audycję dla dzieci w radiu Idź Pod Prąd. Nadajemy na idźpodprąd.fm. Zapraszamy. A dzisiaj o 20:30, jak zwykle, Biblia w czasie zarazy, pastor Paweł Chojecki. Czy jeszcze list do Galacjan? Jeszcze
dzisiaj mniej ja, a bardziej tych chciałbym zachęcić, którzy uczestniczyli w tym projekcie czytania Biblii w czasie zarazy. Przeczytaliśmy list do Filipian, podsumowaliśmy, teraz przeczytaliśmy, zakończyliśmy wczoraj list do Galacjan. Dzisiaj chciałem wam oddać głos w programie, żebyście mówili właśnie o tym, co to dla was znaczyło. Wspólne czytanie Biblii. Jakie efekty? Czekamy na owoce.
Po programie Jak bury w suce, czyli pomyśl dziś pastora Pawła Chojeckiego, dzisiaj z racji tego, że tak dużo mieliśmy materiałów wideo, wszystkich tematów nie zdążyliśmy wyczerpać, ale zapraszamy na dogrywkę 18:00, serwis informacyjny, a później Idź Pod Prąd, dogrywka, odpowiadamy na wasze pytania i komentarze, a także...
Dzisiaj dogrywka będzie sportowa, słyszałem.
O Lewandowskim, Robercie, jak również o senatorze Burym i temat afery Kazik Niedźwiecki. Trójka. To wszystko po godzinie 18:00. Dziękuję ci serdecznie. Był ze mną szef telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję tobie i państwu za bycie z nami.
Dziękuję bardzo. Eunika Chojecka. Do zobaczenia.
W sobotę senatora Burego spotkało przykre doświadczenie. Znalazł się w milicyjnej, przepraszam, w policyjnej, chociaż nie wiem, czy to nie trzeba by zmienić, suce. No, a teraz na Twitterze widzicie, jak no, płacze, czy się skarży, że policja kłamie na jego temat. Ci z was, którzy z nami są od dawna, pamiętają, że parę miesięcy temu senator Bury pozwolił sobie kłamać na nasz temat. Najpierw kłamał, że w ogóle prawie, że mnie nie zna, że tylko kilka dni. Potem okazało się, że razem ze mną Kościół zakładał. Potem twierdził, że to sekta. Czyli dokładnie najpierw twierdził, że to sekta. Potem wyszło, że to on zakładał. Noż to tak. Tych kłamstw było na temat Jezusa, Kościoła i dawnych przyjaciół sporo. No i zobaczcie. Teraz parę miesięcy minęło. Ten sam człowiek płacze, że inni kłamią na jego temat. Senator Bury, myślę, że jest chrześcijaninem, kiedyś bardzo często czytał Biblię, no to chciałbym, żeby wrócił do wersetu 7 z Psalmu 57. A tu stoi to. Zastawili sidła na kroki moje, ugięli duszę moją, wykopali przede mną dół, wpadli do niego. To jest biblijny fundament do polskiego przysłowia. Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada. Warto przemyśleć te koleje losu senatora Burego w suce niebieskiej.
Pytanie do ciebie, czy nie boisz się, że po emisji tego filmu już na zawsze w opinii publicznej będziesz po prostu ofiarą księdza pedofila? Czy nie boisz się takiej stygmatyzacji?
Po tym, co doświadczyłem w swoim życiu, już niczego się chyba raczej nie boję, bardziej niż tego, co się wydarzyło. Tak, chciałbym przekazać wszystkim, że od niedawna nie jestem żadną ofiarą, jestem tylko i wyłącznie pokrzywdzonym. Jestem przede wszystkim ocalonym, czyli jestem człowiekiem, któremu udało się wyrwać z sideł tego księdza pedofila. I raczej mam wrażenie i mam taką nadzieję, że będę pewnie kojarzony raczej nie z bycia ofiarą, a raczej z bycia zwycięzcą. Czyli człowiekiem, który mimo, że tego doświadczył, potrafił o tym mówić, nie poddał się i walczył o swoje prawa. Mam nadzieję, że kiedyś finał tej sprawy księdza, który zrobił nam krzywdę, będzie w sądzie i usłyszy wyrok, choć nie zależy mi na tym oczywiście, żeby poszedł do więzienia, bo nie w tym rzecz. Mam nadzieję, że kuria nam zadośćuczyni i będzie do tego albo zmuszona, albo zrobi to sama i wtedy będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy zwycięzcami, a największym zwycięzcą będę wtedy, kiedy fundacja, w której będę działał, ocalą następne osoby, pomogą im i zapobiegniemy następnym przestępstwom.
Zwyciężyłeś przede wszystkim nad samym sobą. Głosy wsparcia również od widzów telewizji Idź Pod Prąd. Mariusz Moczkowski, nie odpuszczaj. Trzeba z tym procederem skończyć. Mamy również komentarz, pytanie. Testudo, prawo powinno się napisać od nowa. Przedawnienie? Jakie przedawnienie?